między niebem a ziemią.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. W ostatnim Między Niebem a Ziemią zapowiadaliśmy orszaki trzech króli, które przeszły w Polsce w święto Objawienia Pańskiego. Tym razem były jednak tak wyjątkowo obfite w wydarzenia, w barwność i przede wszystkim w masowość, że postanowiliśmy jeszcze raz wrócić do tego w dzisiejszym programie, ale dziś także o tym, w jaki sposób przy obecnej aurze działają ośrodki, które pomagają osobom w potrzebie ten bardzo mroźny czas. Zapraszam na dzisiejsze Między Niebem a Ziemią.
Gwiazdo betlejemska zaświć na niebie mym. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn. Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na odkup win. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn. Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na odkup win. O, nie masz go już w trzodce, nie masz go w żółku tam. Więc gdzie pójdziemy, Chryste, gdzieś się ukryłeś nam? Pójdziemy przed ołtarze, wzniecić miłości żar. I choć i niski oddać, to jest nasz wszystek dar. Pójdziemy przed ołtarze, wzniecić miłości żar. I choć i niski oddać, to jest nasz wszystek dar.
W wielu miejscach w kraju w święto Objawienia Pańskiego na ulicach miast i miasteczek pojawiły się tradycyjne orszaki Trzech Króli. Ta tradycja jest także bardzo żywa w Gnieźnie, gdzie w tym roku było naprawdę wyjątkowo tłumnie. Uroczystość obserwował też Rafał Muniak.
Tegoroczny orszak Trzech Króli w Gnieźnie był bardzo liczny i głośny. Wierni przeszli z katedry przez gnieźnieńską starówkę.
Co panu daje to wspólne kolędowanie? Bo widzimy, że pan ma taką piękną koronę na głowie.
No tak jak wszyscy w dniu dzisiejszym mają. Uważam, że jest to tradycja, no, którą staram się kultywować.
Co daje to wspólne śpiewanie kolęd panu osobiście?
To znaczy zawsze lubiłem śpiewać kolędy, no i w związku z tym dzisiaj też no, jest okazja, żeby to czynić.
Ma pan jakieś ulubione kolędy?
Tych nowoczesnych nie znam na pamięć, a słowa tych tradycyjnych no, są mi znane wszystkie.
Warto przyjść z dziećmi na takie wspólne kolędowanie?
Na pewno warto, zwłaszcza jak mamy taką ładną pogodę. Przede wszystkim właśnie dobrze jest z dziećmi wyjść, żeby nie siedziały w domu przed komputerami. Taka jest prawda. Warto właśnie z dziećmi iść i zobaczyć orszak Trzech Króli.
Pytamy ludzi w koronach, no właśnie. Jak się państwo czujecie w tych koronach?
Bardzo dobrze, dziękujemy ślicznie. publicznie, pięknie.
Popierać naszą społeczność i udzielać się też takich przemarszach. I pokolędować wspólnie.
Co Państwu daje to wspólne kolędowanie takie?
Radość wielką. Przede wszystkim radość.
Wspólnota.
Wspólnota, tak.
Czyli co, warto wyjść na ulicę w taki ziąb?
Bardzo, bardzo, bardzo cieszymy się, że jest organizowany akurat taki orszak. I bardzo, bardzo co roku jesteśmy tutaj uczestnikami.
Księże prymasie, jakie jest właśnie znaczenie dla katolików tego święta?
Święto Objawienia Pańskiego, nazywane Trzech Króli, jest przede wszystkim głębokim świętem naszej wiary.
Mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Ponieważ to Bóg objawia się wszystkim ludziom na tej ziemi. W tych trzech symbolicznych mędrcach idzie do Niego cały świat. Także ten świat nazywany światem pogańskim, a więc ten, który nie jest złączony z Chrystusem przez to urodzenie w Palestynie, więc idzie do Niego cały świat. I stąd też pójście do Niego w ten dzień przypomina nam o drodze naszej wiary. My inaczej do Niego nie idziemy, jak idziemy właśnie przez wiarę, przyjmując Go jako naszego Pana i Zbawiciela. To też właśnie w ten sposób, myślę, że te orszaki Trzech Króli bardzo dobrze nam to pokazują, że nie idziemy w pojedynkę, ale idziemy razem, jako wspólnota Kościoła, jako wspólnota ludzi wierzących.
Co dają takie orszaki, bo widać, że przyszły tłumy, tak?
To prawda, jestem sam zaskoczony.
Mówi jeden z organizatorów orszaku, ksiądz Jarosław Wesołowski z parafii farnej w Gnieźnie.
Ale bardzo, bardzo pozytywnie i cieszę się ogromnie z tego, że ludzie pragną świętować i też chyba chcą takiego doświadczenia, zawsze trochę drogi, trochę radości w tej drodze, a jednocześnie spotkania z Panem Bogiem. Bo przecież śpiewając kolędy, czyżeż nie wychwalamy Pana Boga i nie spotykamy się w tych kolędach właśnie z Nim?
Widać, że ta tradycja chyba się odradza, tak? Tego wspólnego kolędowania na ulicach.
To prawda, kiedyś była bardzo mocna i bardzo modna i kolędowano przede wszystkim w domach, przy rodzinnych stołach. Nie wiem, czy jeszcze ta tradycja jest. Ja mam głęboką nadzieję, że tak, u mnie w domu zawsze się kolędowało i kolęduje i naprawdę to spaja i to buduje, myślę, też rodzinę. Tradycja sprawia, że łapiemy swoją tożsamość, wiemy, kim jesteśmy i to daje radość też.
Uroczystość poprzedziła msza święta w katedrze, podczas której prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak przypominał.
A może trzeba nam właśnie zobaczyć, że tak jak mędrcy możemy i my pójść i wrócić dziś od żłóbka do siebie inną drogą. Że to światło z Betlejem ma moc odmienić, przemienić nasze życie. Ma nas moc dźwignąć, dodać nam ufności. Przywrócić nadzieję. I może właśnie ten piękny orszak na ulicach naszego miasta będzie nam wciąż w tym roku przypominał, że jesteśmy w drodze. Że w drodze to trzeba iść razem. Bo choć piękne afrykańskie przysłowie mówi, że jak idziesz sam, to pójdziesz szybko, ale jak pójdziesz razem, to zajdziemy dalej. Iść razem, na niej się wspierać, sobie pomagać. Mieć, jak to kiedyś powiedział papież, oczy skierowane ku niebu i stopy kroczące twardo po ziemi. Bo dar wiary nie jest nam dany po to, abyśmy stali i wpatrywali się w niebo, ale byśmy szli drogami świata jako świadkowie Ewangelii. Dzisiaj rano papież powiadał, że radość Ewangelii, prawdziwa radość Ewangelii, wyzwala, sprawia, że stajemy się roztropni, ale też śmiali, uważni, krytyczni i podpowiada drogi inne niż te, którymi już podążaliśmy. A zatem przyłączmy się dzisiaj również do tych 1617 misjonarzy i misjonarek, wśród których 5 jest z naszej diecezji, którzy w tak różnych częściach świata wychodząc stąd od nas, z Polski, dają Chrystusowi świadectwo. Pójdźmy z ufnością, by jak mędrcy spotkać Jezusa i Jego Matkę. Oni weszli do domu, mówi nam Ewangelia, i zobaczyli dziecię z Matką Jego Maryją. Jeśli bowiem brak prawdziwej nadziei, przestrzegał kiedyś wielki papież Benedykt XVI, szczęścia będzie się szukać w upojeniu, w zbytkach, nadużyciach, niszcząc siebie i świat. Potrzeba ludzi o naprawdę wielkiej nadziei, a tym samym o wielkiej odwadze, mówił. Odwadze mędrców, którzy ruszyli w długą podróż za gwiazdą i potrafili uklęknąć, przed dzieciątkiem i złożyć mu cenne dary. Potrzeba ludzi o naprawdę wielkiej nadziei, o odwadze mędrców.
Tradycyjne kolędowanie w Gnieźnie trwało około 3 godzin i sprawiło zebranym mnóstwo radości. Nie tylko w Gnieźnie, także w Śremie kilka tysięcy osób przeszło ulicami miasta w Orszaku Trzech Króli z kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa do Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury imienia Jana Pawła II. Z roku na rok liczba wiernych uczestniczących w tej kolorowej manifestacji wiary rośnie. Prowadzi ich niezmiennie i z wielkim talentem ksiądz proboszcz Ryszard Adamczak, z którym rozmawiał Grzegorz Łukawiek.
To ryzykowne powiedzieć księdzu, że się minął z powołaniem, ale no muszę takich słów użyć. Ksiądz niesamowicie poprowadził ten orszak.
Nie, ja się nie minąłem z powołaniem, tylko to się też wpisuje w to powołanie i jesteśmy dużą wspólnotą. Już się znamy tyle lat, także myślę, że atmosfera jest tak jak w rodzinie, dlatego łatwiej też i prowadzić i śpiewać razem, bo po prostu ta atmosfera jest rodzinna, mimo dużej wspólnoty, bo sama nasza parafia liczy 12 tysięcy, a wszystkich ludzi w Śremie razem jest około 30 tysięcy. Więc to była ta reprezentacja dzisiaj rzeczywiście kilkutysięczna.
Ja próbowałem się dowiedzieć od uczestników tego orszaku, co jest wyjątkowego w tym święcie. Różne opinie usłyszałem, zarówno takie spojrzenie świeckie, jak i religijne. Natomiast co zdaniem księdza proboszcza jest tutaj wyjątkowego w święcie Trzech Króli i w tych orszakach, które nie od dziesiątków lat są, ale od całkiem niedawna, prawda? Natomiast rozwijają się w tempie niesamowitym.
Tak, my się cieszymy z tego powodu, że dzisiaj słyszałem, że około 900 polskich miast, 900, no nie tylko miast oczywiście, bo to są mniejsze miejscowości, ale to się niesamowicie jakoś dynamicznie rozwija. No to jest dosyć prosta odpowiedź, że człowieku zawsze jest ta potrzeba wyrażenia tych swoich uczuć, także religijnych, bo przecież my to w sobie nosimy, jedni sobie to bardziej czy mniej uświadamiają. Słuchałem też dzisiaj troszkę telewizji. Ludzie nie bardzo umieli do końca odpowiedzieć. Myślę, że bardziej to przeżywają w sercu. Wiadomo, że to jest święto objawienia Pańskiego, które nas napawa tą nadzieją, że Bóg jest Emanuelem, Bogiem z nami, przyszedł do wszystkich, a nie do jednego narodu wybranego. I to święto nam o tym mówi, że właśnie w tych osobach, tych magów, czy różnie ich nazywamy, czy to są królowie, on objawia się przede wszystkim poganom, a myśmy też do takich należeli, a jesteśmy wszyscy ogarnięci zbawieniem Jezusa i to jest ta radość, że jesteśmy ludźmi odkupionymi, jak powiedziałem też w czasie marszu. Te korony mówią, że jesteśmy tym królewskim narodem kapłańskim, już wyzwolonym, tak więc no, tylko się radować.
Budujące jest to, że młodzież uczy się dawać świadectwo, nie wstydzi się tego. My w ogóle jako naród jesteśmy dość mało wylewni, prawda? Natomiast musimy się nauczyć tego dawania świadectwa, tak sobie myślę jako osoba wierząca.
Zawsze przeżywanie wiary, tak może nas nauczono, to jest jakaś sprawa oczywiście wewnętrzna, intymna, bardzo ta relacja z Panem Bogiem. Ludzie się często na to powołują, kiedy ich czasem pytamy jako kapłani, mówią, to jest moja prywatna sprawa. Zawsze mówię, oby tak było, żeby to była naprawdę twoja prywatna sprawa, bo jak to będzie twoja prywatna sprawa i tak bardzo osobiście nawiążemy relację z Bogiem, to potem będziemy ją właśnie wyrażać we wspólnocie, bo to hasło tego roku, uczniowie, misjonarze, ono nam przypomina, że wiara to nie jest nam dana po to, żebyśmy schowali to światło pod stołem, tylko to ma świecić. My mamy takie zadanie, ksiądz świętej pamięci Janusz Pasierb mówił, że poeta i pisarz mówi, że powinniśmy to tak, może zabrzmi dziwnie, być w takiej awangardzie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu i nie światło, żeby inni po prostu widzieli, być takim miastem położonym na górze. Nie wszyscy od razu muszą tam być, ale oni, ci, którzy gdzieś może żyją w jakiejś ciemności, w jakiejś takiej osobistej, wewnętrznej, ale wiedzą, że gdzieś się świeci. Nawet jak dzisiaj mówią czasem różne rzeczy o wierze, o kościele, to my jesteśmy po to, żeby świecić, żeby być tym miejscem, gdzie oni w razie czego, a to w razie czego będzie, będą mogli dobiec. Oni żyją w przekonaniu, że my tam jesteśmy, a my od tego jesteśmy. Uczniowie, misjonarze, to jest wielkie wyzwanie na cały ten rok, który jest przed nami.
Przed nami i przed księżmi, pasterzami, wizyty duszpasterskie, taki najgorętszy okres. Co by ksiądz powiedział tym ludziom, którzy zastanawiają się, czy przyjąć księdza?
Kapłan, jeśli przychodzi, mam nadzieję, że kapłani w to też nie przestali wierzyć, że jeśli my idziemy do ludzi, to idziemy po to, żeby pobłogosławić to miejsce, gdzie oni żyją na co dzień. Po to ten kapłan tam idzie. I ja sobie pomyślałem w Śremie, chyba to było 3 lata temu, bo ludzie nas ciągle podejrzewali, że my przychodzimy po jakieś koperty i pieniądze. To się ciągnie za nami i ta wizyta duszpasterska. Tak więc w Śremie zrezygnowaliśmy z tych ofiar. Oczywiście to nie jest tak, że Kościół nie potrzebuje ofiar, bo Kościół żyje z ofiar i to jest też jasne i tu nie ma. My nie czerpiemy z jakichś innych źródeł. Wspólnota jest po to, żeby utrzymała swoją świątynię, żeby to miejsce było piękne dla Pana Boga. A więc wracając do tego tematu, powiedziałem, żebyście kochani uwierzyli, że my naprawdę przychodzimy Wam błogosławić, dlatego nie będziemy zbierać ofiar w domach. Jeśli ktoś chce złożyć ofiarę, może to uczynić oczywiście i ludzie tak czynią. I trzeci, że tak powiem, sezon kolędowy, w którym my idziemy, nie zbierając ofiar. I powiem, że my idziemy z wielką taką, mamy wielki komfort i przestali ludzie mówić, że my chodzimy po jakieś pieniądze, po jakieś ofiary, tylko my naprawdę ich ciągle przekonujemy, a dopiero zobaczymy pewnie z nieba, co to znaczyło, że kapłan błogosławił, bo my nie błogosławimy własną mocą. Tylko Chrystus nam błogosławi, a my po to jesteśmy postawieni, Pan Bóg po to nas posyła. No przepraszam, tak powiem, ale to jest nasza robota, to jest nasze powołanie, nasza służba. I myślę, że to bardzo wiele też ludziom wyjaśniło i my, muszę powiedzieć, porównując się choćby z Poznaniem, tu ciągle jest grubo ponad 50% ludzi, którzy przyjmują kolędę, a widzimy w tym roku, że zupełnie wygląda to dobrze.
W jakim stanie zastaje ksiądz te wspólnoty malutkie, najmniejsze, mam na myśli rodziny?
Myślę, że bardzo wielu ludzi się pogubiło. Niestety żyjemy w takiej erze, jak jeszcze teraz dojdzie nam sztuczna inteligencja, że my już pewnie jakoś się z tego wyratujemy, ale dzieci i młodzież, często się mówi, oni są przebodźcowani. My to widzimy w szkole, że kiedyś była zmiana pokoleń, bo minęło 10 lat, przyszły jakieś kolejne dzieci, troszkę inne, nie zupełnie inne, troszkę inne, a dzisiaj się mówi, że co 2-3 lata przychodzą zupełnie inne dzieci. Ktoś to nazwał tak, może dziwnie, ale migotanie pokoleń. Teraz nie jest zmiana pokoleń, tylko migotanie pokoleń. I oni przychodzą tak przebodźcowani, rodzice chyba się poddali w jakiś sposób, nie kontrolują tego do końca. Dzieci nie wiedzą, który świat jest prawdziwy. Ja, kiedy jeszcze byłem młodym człowiekiem, to słyszałem takie zdanie, że najtrudniejszy zawód, jaki jest najtrudniejszy zawód na świecie? Najtrudniejszy zawód na świecie to jest wychować dobrze własne dziecko. A to nie jest proces na całe życie, to jest proces bardzo krótki, ale bardzo intensywny.
Ciepły, choć grudniowy. czym śpiewasz ludziom czasem. Trochę więcej o nas pomyśl, napisz dla nas pastorałkę. Pastorałkę. Zamiast czekać, o czym powiem, tej jedynej w roku nocy, wejrzeć zechciej w moje oczy. Ja tak ładnie o to proszę, jeśli mogę ciebie prosić. Ja z tobą pójdę.
Przybywa potrzebujących w Poznaniu. Nagły atak zimy od początku roku spowodował, że o pomoc w codziennym funkcjonowaniu prosi coraz więcej osób. Dziś stałymi bywalcami takich ośrodków jak ten prowadzony na ulicy Ściegiennego przez siostry Albertynki nie są tylko osoby w kryzysie bezdomności, ale także rodziny z dziećmi. O tym, jak wygląda dziś prawdziwe oblicze ubóstwa, opowiedziała siostra Sergia z domu prowincjonalnego sióstr Albertynek w Poznaniu.
Przez przypadek pomyliłem drzwi i zamiast wejść do sióstr na górę, to trafiłem prosto do stołu, tam gdzie zgromadzeni jedli dzisiaj posiłek. Czym w zasadzie się tutaj zajmujecie?
Przede wszystkim tutaj prowadzimy jadłodajnię. nasze zgromadzenie posługuje nie tylko, że gorący posiłek, ale również gdy przychodzą w różnych potrzebach mieszkaniowych, na przykład często jakieś wersalki, lodówki, pralki. Wiele osób korzysta z naszej pomocy, bo wie, że jak komuś tam pomogliśmy w mieszkaniu, no to wiele osób również potrzebuje takiej pomocy. Oczywiście do każdej rodziny staramy się dotrzeć, sprawdzamy warunki, czy to jest rzeczywiście, czy to jest takie naciągane. Kiedy są sytuacje rzeczywiście podbramkowe, że miałyśmy panią, która miała pralkę zepsutą, dwoje dzieci i sobie nie radziła z tym, no to najczęściej udaje się do mojego brata Jarka Bulaja. On nam bardzo często pomaga, daje nam pralki, czy lodówki jak potrzeba i rzeczywiście mogę zawsze na jego pomoc liczyć, no ale też nie mogę ciągle od niego brać, więc staramy się organizować w inny sposób. Słuchamy, gdzie kto ma co do oddania, ogłaszamy to na Facebooku Jadłodajnia Świętego Brata Alberta. No i tam różne potrzeby, jak się zgłosi, no to chętnie ludzie udzielają pomocy. My natomiast nie tylko gorący posiłek, ale przede wszystkim rozmowa z tymi ludźmi, kiedy widzimy, że jakaś babcia czy dziadek przychodzi emeryt, bo tutaj bardziej się staram skupić się na rodzinie, dlatego że bezdomni sobie świetnie radzą w Poznaniu. Oni naprawdę mają wiele punktów, ośrodków i bezdomny nawet bym powiedziała, że czasami lepiej żyje niż osoba, która mieszka w mieszkaniu, gdzie musi opłacić prąd, mieszkanie, leki wykupić. Mają o wiele trudniejsze sytuacje, kiedy ich emerytury są po 1000 parę złotych. Są matki, które wychowują same te dzieci, wynajmują mieszkania, bo musiały opuścić swoje własne lub dostały eksmisję. Różne to są sytuacje tych rodzin, więc staram się teraz bardziej skupić na rodzinach. Na rodzinach, które naprawdę borykają się z ogromnym problemem. Brak środków do życia, jak opłaty porobią, no to zostaje im parę złotych.
Bezdomni to jedna grupa, ale z tego, co siostra mówi cały czas, kolejną taką palącą grupą, której jest coraz więcej. Rodziny, które 10 każdego miesiąca stają przed wyborem albo jemy, albo opłacamy mieszkanie.
Dokładnie tak, jest takich wiele rodzin. I gdy pytam tych rodzin, jaka jest sytuacja i sprawdzam ich warunki mieszkaniowe, często kryją się ze swoją biedą i wtedy dopiero zaczyna się ich płacz i ból. I wtedy dopiero naprawdę widać, że tym rodzinom trzeba bardziej pomóc. Jak oni pokazują swoje rachunki, na ile na leki wydają opłatę i zostaje im naprawdę nieraz pod 100 zł dosłownie, czasami 300-500 zł i teraz co? Więc tutaj mają darmowe zupki i chleb, ale czasami no też potrzebują coś lepszego zjeść, prawda? Czy jakiś tam owoc, czy coś słodkiego. Pewnie, że jak my to mamy i dostajemy przed Bożym Narodzeniem, jest wielu daroczyńców, którzy naprawdę robią te paczki, tytki. Z tego skorzystało setki ludzi, ale też mówię, no docieramy do tych rodzin najbiedniejszych, które często piszą jakiegoś SMS-a albo zadzwonią.
Ciężko jest prosić o pomoc, potrafimy to robić, czy tak jak siostra powiedziała, do tych rodzin czasami trzeba docierać?
No trzeba docierać, bo naprawdę te osoby biedne, one się tego wstydzą. One się naprawdę tego wstydzą, one się nawet obawiają, żeby nikt nie dowiedział się, że u nich taka sytuacja jest, bo się czegoś boją. Pytam się, czego pani się boi? Nie wiem, ale się boję, się wstydzę. Sąsiadów, ludzi, w szkole, żeby dzieci się o tym nie dowiedziały, inne. Więc moje dzieci nie zapraszają nikogo do domu.
Z jakimi problemami przychodzą ludzie? Przychodzą otworzyć się, porozmawiać i co mówią?
No na przykład teraz pan, jak tutaj panna prosiłam, że pan chwilę poczekał, przyszła pani w ciąży w 6. miesiącu, ma dziecko, które ma 8 lat, dziecko już pogubiło wcześniej kredki i tak dalej, że nie ma w tym roku tak za bardzo do szkoły, że nie ma proszku, że nie ma papieru toaletowego, żelu pod prysznic, żeby mogła tą córkę wykąpać do szkoły, żeby była czysta, więc oni przychodzą z różnymi problemami, ci ludzie. Często na przykład smarowanie, opłat, dla nich to wystarczy, bo jak gorącą zupę wezmą od nas, to często proszą o chleb, smarowanie i coś do chleba. Ale przede wszystkim, żeby też dziecko miało tą kanapkę do szkoły.
Gdyby ktoś się jeszcze zastanawiał, czy ma jakiś problem, albo czy się zgłosić, to z czym się do Państwa tutaj, do sióstr, można zgłosić?
Jeżeli ludzie mają problemy, to często dzwonią albo piszą SMS-y. Różne to są ich problemy. To są związane też właśnie, żeby pomóc w mieszkaniu, czy jakby ktoś miał jakąś lodówkę, czy inne rzeczy. Ludzie pytają o różne rzeczy, naprawdę.
Czego sobie siostra życzy w nowym roku tutaj, dla tego ośrodka, dla tych ludzi?
Ja bym bardzo życzyła sobie, żeby każdy z tych ludzi miał jakiś własny kąt. I wiele osób poszukuje jakich mieszkań. Muszą te mieszkania wynajmować, płacić duże pieniądze, a to są najczęściej matki z dziećmi, żeby miasto im zapewniło jakiś byt stały. Moim marzeniem jest to, żeby każdy się uśmiechał i czuł się, że jest kochany i szczęśliwy. Żeby po prostu było jak najmniej ludzi korzystających właśnie z takich jadłodajni, tylko żeby mogli sobie sami radzić w życiu.
Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile.
I am the Lord your God, brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
Я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської.
Шма Ісраїль, Адонай Елохейну, Адонай.
Skalana, którzy postępują według Twego prawa.
Szczęśliwi, którzy zachowują napomnienia Pana, całym sercem Go szukają.
Ci, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami.
Gdy strzec będę Twoich przykazań, Ty mnie, Panie, nie opuścisz.
Thank you.
autorytetu. 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą.
Przed mikrofonem ksiądz Dawid Wasilewski w dzisiejszym komentarzu o tym, jak ważne jest otwarcie się na nowe.
Szczęść Boże! Niedziela po uroczystości objawienia Pańskiego to święto chrztu Pańskiego. Dlatego też dzisiejsza Ewangelia zawiera opis chrztu Jezusa w Jordanie. Opis ten w relacji świętego Mateusza rozpoczyna się od słów: Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Jezus przychodzi z Galilei. Ma to symboliczne znaczenie. Galilea w czasach Jezusa w znacznej części zamieszkana była przez ludzi nienależących do narodu wybranego, przez pogan. Prawdopodobnie dobrze znane nam jest określenie Galilea pogan. Ten zwrot pojawia się w księdze proroka Izajasza, który mówi następnie o narodzie kroczącym w ciemnościach. I właśnie stąd, z krainy pogan, obszaru naznaczonego duchową ciemnością, wychodzi Jezus, zmierzając nad Jordan. Znamienne więc jest, że Jezus dosłownie i symbolicznie pokonuje drogę z ciemności Galilei ku światłości. Przychodzi do krainy, gdzie gromadzą się ci, którzy chcą przemienić swoje życie, którzy chcą się nawrócić. Tam, gdzie przychodzą ci, którzy chcą słuchać głosu proroka. Teraz Jezus przychodzi nad Jordan, aby przyjąć chrzest od Jana. To pierwsze zdanie, którym święty Mateusz wprowadza nas w opis chrztu Jezusa, wyraźnie pokazuje znaczenie tego wydarzenia. Jezus ukazuje drogę z ciemności ku światłu, drogę z krainy tych, którzy Boga nie znają, do tych, którzy Boga przyjmują. Nad Jordanem Jezus spotyka się z oporem ze strony Jana. Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie. Jan doskonale zna siebie i doskonale też rozpoznaje, kim jest Jezus. Uważał przecież, że nie jest godny nosić mu sandałów. Dlatego protestuje. Czuje, że role powinny być odwrotne. Jan od jakiegoś już czasu udziela chrztu, który jest chrztem pokuty i obmycia z grzechów. Ludzie poruszeni nauką Jana wyznają swoje grzechy i symbolicznie obmywają się z nich, zanurzając w Jordanie. Wychodzą z niego czyści, obmyci. Jan w swej pokorze jest też świadom swojej własnej słabości i ułomności. Dlatego broni się przed ochrzczeniem Jezusa. Broni się przed wykonaniem wobec Niego takiego samego gestu, jaki wielokrotnie wykonał już wobec grzeszników. Ponadto podkreśla: to ja potrzebuję chrztu od ciebie. Jezus zdaje się rozumieć to zakłopotanie Jana i przekonuje go: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Pokorna prośba Jezusa: pozwól, tak się nam godzi. Jezus, choć wie, co i dlaczego powinno się wydarzyć, czeka na zgodę Jana. Prosi, by Jan pozwolił, by to wszystko się dokonało. Jezus i wobec nas czeka na nasze przyzwolenie. Nigdy nie łamie człowieka. Nie torpeduje go swoją siłą. Zawsze pojawia się owo pozwól. Zgoda człowieka jest konieczna, by Jezus mógł działać, by mógł przynieść oczyszczenie z grzechu, by mógł przynieść zbawienie. w każdej chwili, nawet wobec tego, co święte, co korzystne i co sprawiedliwe, Jezus czeka na naszą zgodę. Ta zgoda jest konieczna do przemiany życia. Bóg nie zbawi nas bez naszego przyzwolenia, bez naszego udziału. Ta zgoda jest też konieczna, by przyjąć Boże prowadzenie. Jezus proponuje drogę, ale to od człowieka zależy, czy tą drogą będzie podążał, czy podejmie tę decyzję. Wtedy mu ustąpił. Jan pozwala Jezusowi wejść nad Jordan. Pozwala stanąć mu na równi i pomiędzy grzesznikami. Jezus, zanurzając się w Jordanie, bierze na siebie grzech, aby następnie móc go unicestwić w tajemnicy swojej śmierci i zmartwychwstania. Jezus, który nie ma najmniejszego grzechu, zanurza się w wodzie, w której inni swe grzechy symbolicznie zostawili. On, sprawiedliwy, bierze na siebie grzechy całej ludzkości. Jak bardzo musi Jezusowi zależeć na grzesznikach, skoro stojąc w Jordanie w pełni się z nimi utożsamia. Ale Jezus wchodzi w świat grzeszników także po to, by w tę ciemność wnieść dobrą nowinę o przebaczeniu. A oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębice i przychodzącego na Niego. Moment chrztu Jezusa to moment otwarcia się niebios. Jezus wchodzi w świat grzesznego człowieka, człowieka pragnącego się nawrócić i przemienić, by i nad nim, i dla niego otworzyć niebiosa. To oznacza otwartą drogę do relacji z Bogiem. Bliskość Boga, Jego przyjście, pochylenie się nad człowiekiem. To moment, w którym Bóg zapewnia każdego z nas: jestem przy Tobie, przychodzę w pełni, jestem tu i panuję nad wszystkim i nic nie jest dla mnie niemożliwe, jeśli pozwolisz mi działać. Tak, to jest moment na rozpoczęcie nowego. Dla Jezusa jest to rozpoczęcie nowego etapu publicznej działalności, nauczania, cudów i odkrywania dla ludzi siebie jako światłości świata. A czym dla każdego z nas, czym dla człowieka jest chrzest Jezusa? Pomyślmy o tym przez chwilę i wrócimy do tego pytania po krótkiej przerwie.
Każdy choć jedno miejsce nieba, co w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać dobra jego ciężkich uchach. Ten błękit snów i pragnień jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią, zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać. Bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt, wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam.
I dla nas wydarzenia z nad Jordanu mogą być zapowiedzią nowego etapu. Jeśli przyjmiemy dzisiejsze Słowo Boże, może ono mobilizować nas do tego, by nieustannie wychodzić ze swojej Galilei pogan, porzucać to, co jest jeszcze dalekie od Bożej woli, co dalekie od Ewangelii, porzucać to, co jest okryte cieniem i mrokiem grzechu, słabości, niedoskonałości. I dla nas wsłuchanie się w opis chrztu Jezusa może rozpoczynać coraz bardziej świadomą zgodę na Jego działanie w moim życiu. Może prowadzić nas do owego pozwól, z którym Jezus przychodzi do nas każdego dnia. To nowe może oznaczać otwartość na to, by uczyć się ustępować Jezusowi, pozwolić Mu działać. Słowa dzisiejszej Ewangelii mogą także na nowo kształtować moją relację z Bogiem. Nie z kimś, kto jest daleko, obcy i niedostępny, ale z kimś, kto jest zawsze bliski oraz pełen miłości i współczucia. Z kimś, kto staje ze mną w każdym doświadczeniu, kto staje się jak ja, bym to ja mógł się podnosić, wzrastać i uświęcać. Z kimś, kto nigdy ze mnie nie rezygnuje, bo kocha. I w końcu Nowość, do której prowadzi nas dzisiejsze święto, to nowość życia, którą uzyskujemy dzięki obmyciu z grzechów. Już nie w wodach Jordanu, ale w każdym sakramencie pokuty i pojednania. O ile będzie w nas zgoda, by wejść w obmywający strumień łask tego sakramentu.
To był ksiądz Dawid Wasilewski na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Kłaniamy się nisko, Łukasz Kazmierczak, Paweł Kretkowski. Na zakończenie jeszcze jedna kolęda. Zgodnie z polską tradycją gramy i śpiewamy kolędy do 2 lutego, do święta Matki Boskiej Gromnicznej.
Między niebem a ziemią.
W Betlejem, w żadnej gospodzie, więc narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć szedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć szedłeś, ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Swoje gniazdeczka dla ciebie brakło, gospody. Tyś musiał szukać żłóbeczka, a dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy.